Zaraz ja jeszcze tylko tutaj cyknę, żeby się jakoś tym potem podzielić, bo my czasami nie zwracamy uwagi na to, co mamy pod nogami. No ta w ogóle wygląda, jakby miała czułki. Ta wygląda, jakby była jakimś ukwiałem. Dla mnie to jest jak rafa koralowa. Pięknie różowe takie, aż fiolet przechodzą. Jeździmy sobie zimą w te ciepłe kraje, żeby szukać różnych ładnych rzeczy. A tu jesteśmy ile? 10 metrów od głównej ulicy. I mamy takie piękne znaleziska. To są grzyby, kisielnice, galaretnice. One mają takie fantastyczne kształty. Jest różowy, jest fioletowy. Bardzo niegrzybowy. Jakbyśmy nie wiedzieli, że to grzyb, to by się można było zastanawiać, co to jest w ogóle za istota. A to jest właśnie taki nieoczywisty mieszkaniec Białostockiego Lasu Zwierzynieckiego. Pierwsza nasza kłoda. Pierwsza kłoda, idziemy dalej, zobaczymy, co jeszcze znajdziemy w centrum miasta. Rewelacja.
Długi siódmy dzień. Reportaż Dominiki Dębskiej.
Nie, no tyle jak ja. Całe buty będą w błocie.
Po tych trawach,
po zielonym.
Dobra, tu zielone.
Takie kłody miejsce jest wredne. Jesteśmy w Biebrzańskim Parku Narodowym, no i zaraz dojdziemy do rzeki Biebrze. Bardzo dużo dzieje się zimą nad rzeką, nie tylko łosie na sosnowym lesie. Bardzo fajne obserwacje są właśnie zimą. Przyroda przede wszystkim potrzebuje zimy. Tu nie ma tak, że od 22 grudnia do 21 marca ostatnio gasi światło, zamykamy drzwi i wracamy na wiosnę. Tylko tutaj cały czas coś się dzieje. Też zima nam pozwala o wiele łatwiej odgadywać, co się dzieje. Bo jak jest chociaż trochę śniegu, widać tropy, widać ślady zwierząt i można sobie dopowiedzieć całe historie.
No tak, jeszcze jest w ogóle sezon na trzęsaki. To jest taki grzyb żółto-pomarańczowy, z którego się robi też różne przeciwnowotworowe specyfiki, można robić nalewki z niego i on też się lubi pokazywać właśnie o tej porze roku, ale trochę nam przyroda zaczyna się przestawiać. Wczoraj widziałam już calutki łan, bo to już inaczej się nie da nazwać, było bardzo dużo czarek austriackich. I to są grzybki, które zazwyczaj się pojawiają w marcu, czasem w lutym, jak jest ciepło. Te czarki się już pokazały, są takie rozwinięte, są też piękne grzyby, intensywnie czerwone, takie małe kubeczki. O tej porze roku jeszcze nie widziałam. Ewidentnie coś się z klimatem dzieje dziwnego, że aż tak wcześnie mamy te gatunki wiosenne. No zobaczymy, czy to jest tylko pojedyncza anomalia, czy będziemy gdzieś tam je obserwować co roku już w styczniu.
Może przyroda słucha marzeń ludzi o tym, żeby zimy już nie było.
Kto ma takie marzenia? Zima jest fantastyczna. Ja sobie nie wyobrażam. To jest bardzo potrzebne. To jest w naszej strefie geograficznej całkowicie normalna pora roku. My owszem jesteśmy zadaniowcami i lubimy cały czas, jak jest optymalnie i możemy optymalizować nasze różne działania, ale po to przyroda wymyśliła taki czas, żeby zwolnić tempo, żeby się zregenerować, żeby się zahartować, wyjść ze swojej strefy komfortu i zobaczyć, jak tam jest bardzo fajnie, że jakby miało nie być zimy, to by było bardzo smutno. Jest część osób, które na niedobór światła reaguje tym, że mają mniejszy napęd, czyli mniej im się chce, tak mówiąc kolokwialnie, albo mają mniej energii, żeby coś zrobić, albo jest więcej melancholii, takiego smutku. Ja to też czuję sama. Jeżeli spędzam czas wychodząc z domu i jest ciemno, siedzę ileś tam czasu w poradni, wychodzę z poradni, już jest ciemno, brakuje nam tego światła, brakuje nam witaminy D i brakuje nam różnych aktywności, które nas uszczęśliwiają. Natomiast trzeba sobie jakoś z tym radzić. Mamy dzięcioła, który też jest 10 metrów koło nas, w ogóle się nas nie boi i sobie tutaj siedzi, dzięcioł średni chyba. My się staramy dbać o nasze zdrowie i psychiczne, i fizyczne, przynajmniej weekendowo, żeby te weekendy były spędzone w terenie, żeby jak najwięcej ekspozycji nawet na to rozproszone światło słoneczne jednak sobie fundować. Niegłupim pomysłem w Skandynawii, gdzie jest dużo mniej światła niż u nas w okresie zimowym, są te tak zwane słoneczne urlopy, gdzie ludzie wyjeżdżają do ciepłych krajów. Natomiast myślę, że u nas nie ma takiej konieczności, bo u nas nie ma nocy polarnej. Owszem, są chmury, jest mniej światła, ale też my możemy sobie taki weekend w naturze zafundować, albo przynajmniej rano, jeżeli nie mamy do pracy na 7, na 8, tylko na 10, 11, wyjść na tą godzinkę, pospacerować i naprawdę zupełnie inaczej się żyje. A też to skłania do odkryć. Przyroda na przykład latem jest bardzo oczywista, my wiemy, co rośnie, jak to wygląda, ale właśnie taką rzeczywistą zimą różne ciekawe istoty możemy spotkać.
O, trochę zamarzło. Życie roślinożerców tym okresie się komasuje przy rzece z tego względu, że na tych suchych wyspach koło rzeki jest zielona trawa, dobra do zgryzania. Doszliśmy do rzeki. Rzeka jest niezamarznięta, czyli ptaki, które zostają u nas najłatwiej zaobserwować na rzece. Tutaj mamy parę łabędzi niemych. Zdarzają się łabędzie krzykliwe, różne gatunki kaczek. Ale właśnie tutaj widać coś, co jest charakterystyczne dla biebrzy, czyli efekty działalności bobrów. Po drugiej stronie rzeki mamy mnóstwo ogryzionych patyków, pozbawionych kory. Tam w głębi są zakrzaczenia wierzbowe, mocno ogryzione, pościnane gałęzie. Przejdziemy kawałek w dół rzeki, zobaczymy, czy gdzieś tam nie będzie widać żremia z magazynem żelowym. To wtedy jest pewne stanowisko, że tu jest rodzina bobrów. Zimą bobry nie śpią, co chwilę uzupełniają z magazynu najpierw jedzenie, a jeżeli się skończy magazyn, no to już wychodzą na lód. I właśnie dlatego zima jest nad rzeką taka fajna, że można dużo obserwować właśnie ze względu na bobra oraz bardzo często towarzyszącą mu wydrę, która też potrafi razem z nimi mieszkać w żeremiu, gdzieś tam z boku mieć kawałek nory. Wtedy przy brzegach to widać, jak wydra wychodzi na ten lód, jak poluje, jak bobry z gałęziami chodzą i obgryzają.
I im te temperatury nie przeszkadzają?
Nie, ja widziałem, jak bóbr czy wydra wychodzi z wody przy minus 26, siada na lodzie. Wydra to się tylko otrząśnie, jest prawie że sucha, a bóbr tam powyciska wodę z futra i ugryza wyciągniętą gałąź, a wydra albo żabę konsumuje, którą właśnie upolowała, albo rybę. Widziałem przy minus 20 paru stopniach wydry śpiące na lodzie, także im to w ogóle nie przeszkadza. Człowiek cierpnie na sam widok, jak widzi, że przy takiej temperaturze nagle wydra się budzi, przeciąga i chlup i prosto do wody. To jest masakra, no ale ona ma takie zagęszczenie włosa na centymetr, że tam jej nie dosięgnie nic. Mówią, że nawet do 50 tysięcy włosów na centymetr kwadratowy. Niewyobrażalnej ilości.
To może powinniśmy mówić nie morsowanie, tylko wydrowanie.
Tak, powinno się raczej mówić, że idziemy wydrować. Jeżeli ktoś jest właśnie na tyle odważny, żeby prosto z brzegu skoczyć w przeręble przy minus 20 paru stopniach.
A tu coś jeszcze pęka.
Też trzeba powiedzieć, że ten odcinek rzeki właśnie, Biały Grąd i okolice po ujście Wisy, jest chyba jednym z najciekawszych i najdzikszych odcinków biebrzy. Tutaj są najbardziej gęsto ułożone zakola, bardzo gęsta sieć starorzeczy, brzegi są mocno zakrzaczone. Tutaj nie wolno też wędkować, ze względu na to, że ta rzeka jest tak bardzo tutaj dzika, naturalna. Ryby zapadają w pewien stan odrętwienia, oczywiście nie wszystkie, ale ze względu na niższą temperaturę wody one nie są tak aktywne. Drapieżniki pozostają drapieżnikami, one muszą uzupełniać okręg, żeby przetrwać zimę. Natomiast często jest tak, że biała ryba zbija się w duże stada gdzieś w miejscach głębszych, na zakolach, w tak zwanych jamach i tam przeczekuje zimę i podnosząca się też temperatura wody już na przedwiośniu powoduje, że kolejne gatunki przystępują do rozrodu. Tak jak to opowiadali zawsze, że pierwszy miętus, on przystępuje do tarła w zimę.
Kiedy dokładnie?
W grudzień, styczeń. Tuż po nim już startuje szczupak. Już pierwsze szczupaki potrafią w połowie lutego wchodzić w starorzecza, w kanały, rowy melioracyjne, przede wszystkim na rozlewiska, bo one potrzebują rozlewisk do tarła. Dlatego tak biebrza jest znana właśnie ze szczupaka. Ale zimą jest odrętwiały ten szczupak, okoń i te ryby drapieżne nie są tak łatwe. Zresztą to wiedzą wędkarze, że zupełnie inaczej się łapie ryby na wiosnę, inaczej na jesieni, a jeszcze inaczej w zimę. No w zimę u nas tutaj na starorzeczach, tam gdzie wolno łapać, dużo wędkarzy łapie ryby spod lodu, szczególnie okonia. To nie jest aż takie bezpieczne zajęcie z tym okoniem, bo jak to mówią, na pierwszym lodzie jest najlepszy, ale ten pierwszy lód czasami ma parę centymetrów tylko. No i zdarzają się takie wypadki, że wędkarze po prostu wpadają. Takie niezamierzone wydrowanie. Czasami są takie zimy, że rzeka ma 30-40 centymetrów lodu, a jednak przy dnie cały czas ta temperatura plusowa się utrzymywała.
I życie było.
Tak, bardzo powolne, po prostu jak pewien leniwiec z kreskówek, tak mniej więcej powoli się odbywa tutaj u nas życie zimowe w wodzie. Jedynie wydra. Wydra jest szybka bardzo i ona sobie doskonale radzi z takich zimowisk właśnie, gdzie jest ta ospała ryba, to ona bardzo skutecznie tam poluje.
Tutaj jest skórniki. To są też grzyby nadrewnowe. One właśnie na martwym drewnie pięknie się wykształcają i te są też bardzo dorodne. W ogóle to jest bardzo fajne, że my mamy rezerwat w mieście, dlatego że gdyby nie było martwego drewna, to byśmy takich grzybów nie widzieli. A one tutaj tworzą takie rozety, mandale. Piękne grzyby. Przeszłyśmy zaledwie 10 metrów dalej. Śluzowce mamy też, mamy ruliki tutaj, które wyglądają jak mała purchawka, właśnie się rozsiewają. O, właśnie obalamy mit, że zimą jest nudno w lesie i że nic tutaj nie ma, bo nie ma śniegu, więc nie ma kogo tropić. No nie ma śniegu, owszem, ale dzięki temu, że jest odkryte poszycie leśne, możemy bardzo dużo ciekawych stworzeń spotkać.
Teraz nad rzeką na pewno będą patrolować wilki, ponieważ kaczki, łyski jeszcze mogą się trzymać otwartej wody, no to wilki będą na nie polować. Drugim powodem to jest jeszcze to, że wilki patrzą, gdzie jest wydra, lubią jej podebrać zdobycz. Może się udać. Czasami wydra złapie dużą zdobycz, jej nie doje i część zostawi na lodzie, to też się wtedy da zjeść. No a poza tym, skoro jest bóbr, a bóbr jest bardzo dobry i tłusty, no to od razu wiadomo, że przy rzece kręcą się wilki w zimę. Dosłownie patrolują rzekę i tak od żeremia do żeremia, kiedy się magazyny już kończą żerowe, powiedzmy w styczniu, czasami na początku lutego, ale generalnie jak się magazyny kończą, no to bóbr, jak tutaj widać te zakrzaczenia wierzbowe za rzeką, one się ciągną, ale one są odsunięte od nurtu. Nawet kilkanaście metrów i bóbr musi po lodzie tą drogę pokonać. I wtedy się staje niestety, ale bardzo łatwym celem dla wilków. Wilki mają dosyć dużą skuteczność w polowaniach na bobry, jeżeli chodzi o biebrze. Usiłują gdzieś tam złapać tego bobra. U wilków daje się zaobserwować już w zasadzie od jesieni, od rykowiska, coraz większą tendencję do zbierania się w grupy i polowania na duże zdobycze. Jak była jedna watacha około 5-6 osobników, druga podobnie, to nagle się okazywało, że 10-12 wilków krąży zimą po terenie. Dla nich to jest też bardzo trudny okres, chociaż potrafią w zimę wykorzystywać w doskonały sposób. Zaganiać zwierzynę gdzieś na kruchy lód, gdzie się zapadnie. W ogóle na lód wganiać, gdzie jeleniowate się ślizgają na racicach, nie są w stanie się dobrze utrzymać na lodzie. Natomiast wilki sobie radzą bardzo dobrze i jest im łatwiej zdobyć, no doścignąć i zabić.
To można powiedzieć, że od zwierząt możemy się uczyć, żeby ten ciężki czas przetrwać, to się zbierać w stada.
Tak, i zaoszczędzić na ogrzewaniu. Im więcej ludzi, a mniejsze pomieszczenie, tym cieplej. No wilkom jest łatwiej przetrwać zimę. Nie ma drobnej zdobyczy. Gryzonit jest wszystko trudno dostępne, oprócz dzików, saren, jeleni i łosi.
Mamy też drugi model skandynawski, hygge tak zwany, czyli przytulność, żebyśmy sobie dali czas po prostu na takie pobycie z przyjaciółmi, z rodziną, ciepła herbata, jakaś goździki, pomarańcza, kocyk, książka. My też musimy kiedyś zwalniać tempo i po to to jest, żebyśmy nawet w tej szarudze potrafili to światło jakieś sobie wewnątrz stworzyć i postawić na interakcje, na relacje, nie internetowe, tylko w realu. Wspólne spędzanie czasu przy planszówkach, przy dyskusjach, przy herbacie, wspólnym gotowaniu, cokolwiek lubimy, ale żeby jednak się nie izolować, tylko się gromadzić, tak jak to robili nasi przodkowie, nasi dziadkowie na wsiach, to właśnie zima była takim czasem, kiedy się dużo czasu spędzało na opowieściach, na przędzeniu, tkaniu, słuchaniu starszych, poznawaniu tradycji, ploteczkach. Szkoda, że my to zatracamy, jednak gdzieś z tyłu głowy warto mieć, że możemy do tego wrócić. To hygge tak sobie rzuciłam trochę dla żartu, natomiast taką ideę też mamy w Polsce i odkrywanie swoich korzeni to jest fantastyczna rzecz. Ja w tym roku pojechałam na warsztaty robienia pająków. Jest to taka tradycyjna ozdoba ze słomy i z bibuły, którą robili nasi przodkowie, zwykle w okresie Bożego Narodzenia i dotyczy to i kultury prawosławia, i katolicyzmu, całe tutaj kresy, ale też i centralna Polska i nawet inne słowiańskie kraje te pająki wykonywały. To jest taka bardzo delikatna struktura ze słomy, jak takie mobile, wymiata z domu to, co niepotrzebne, a zaprasza szczęście. Tak to tradycyjnie się kiedyś uważało. Poszłam sobie na takie warsztaty. Siedziałyśmy z kobietami, z dziećmi, rozmawiałyśmy o naszych przodkach, o historiach, wymieniałyśmy się różnymi wiadomościami. Było to takie bardzo naturalne, bardzo pierwotne. Przywiozłam pięknego pająka do domu, który wisi i mam nadzieję, że tam robi to wszystko, co pająk ma robić. I szukam tych tradycji dalej. I myślę, że zima to też jest dobry czas, żeby sobie po prostu usiąść, pogadać, pogromadzić. Opowiadać różne opowieści i ja taką opowieść zapodam. Mamy kawałek martwego drewna i na tym martwym drewnie widzimy tak zwane ryzomorfy, czyli nici opieńki, która to drzewo zwyczajnie udusiła. Dzięki temu, że to drzewo zamarło, się rozkłada, to teraz na nim, proszę zobaczyć, co tutaj rośnie, wystają takie czarne palce i to się nazywa palce umarlaka w ludowym języku. Co to jest tak naprawdę? To jest grzyb, nazywa się pruchnilec i on ma taką formę takiej maczugi, to jest pruchnilec maczugowaty. Ten tutaj jest wyjątkowo dorodny i tworzy takie struktury, takie kolonie, które wyglądają faktycznie jakby taka czteropalczasta ręka nam próbowała coś schwycić albo pokazać środkowy palec, akurat ten tutaj. A być może to jest jakiś inny palc. Uznajmy, że to jest kciuk, który jest do góry. Natomiast nasi przodkowie mieli różne fantazje na ten temat, różne wyobrażenia i sobie różnie do tej natury opowieści układali. A próchnica możemy sobie pooglądać w białostockim lesie.
Żadne zwierzę w przyrodzie nie wytrzyma tego, żeby 12 miesięcy w roku być super aktywnym. Mądra natura odpoczywa i trzeba raczej brać z niej przykład, nie stawać jej o konie, a ja nie, bo jeszcze muszę na jogging o 22. Zwolnić jak ta ryba w rzece, no nie można się ciskać cały rok. Trzeba sobie spojrzeć pod tym kątem, że no, zima nas zmusza do tego, żebyśmy nie robili w końcu czegoś. Nie mamy takiego musu, żeby tak jak latem do 21, do 22, bo jest jeszcze jasno, coś możemy zrobić, no to zima jest po to, żeby nie robić. Taki długi siódmy dzień jest w przyrodzie wtedy.
Jak popatrzymy, jak się żyło 50 lat temu, to nikt przecież tak intensywnie zimą nie pracował, jak w okresie wiosennym i jak w okresie letnim. Owszem, to bardziej dotyczy może społeczności rolniczej, natomiast my wyrośliśmy ze społeczności rolniczej, więc my genetycznie, ewolucyjnie jesteśmy cykliczni. I nie ma czegoś takiego, że my musimy dawać z siebie na 100% maksa, dlatego że to jest nienormalne. Czasami się zastanawiamy, co ja robię. Nie tak, bo ja się czuję zmęczona. Nie, wszystko jest w porządku. Mam też pacjentów, którzy zdrowiejąc z depresji czy z zaburzeń lękowych, zauważają, że w pierwszych miesiącach zaczynają być dużo bardziej senni. Organizm zaczyna się regenerować, odsypiać, zbierać siłę. Serotonina też wspomaga sen i jeżeli mamy tej serotoniny więcej, to czasami możemy być bardziej senni, póki nie złapiemy tej równowagi, ponieważ zwyczajnie dajemy sobie do tego prawo, żeby w końcu odsapnąć. To jest dobrze.
Był to reportaż Dominiki Dębskiej, Długi siódmy dzień. Opowiadali psychiatra, instruktor leśnych kąpieli, dr Katarzyna Simonienko oraz przyrodnik, przewodnik Biebrzańskiego Parku Narodowego Piotr Dąbrowski.